Myślę, że większość z Państwa słyszała już kiedyś o takim urządzeniu optycznym, które nazywa się interferometr Michelsona. Dla przypomnienia, to jeśli mamy wiązkę światła, ona pada najpierw na półprzepuszczalne zwierciadło, które połowę wiązki przepuszcza, a połowę odbija, ustawione pod kątem 45 stopni. I potem takie podzielone wiązki podróżują różnymi drogami. Mówimy, że podróżują. Rozchodzą się w dwóch ramionach interferometru, i na końcu każdego z tych ramion jest lustro płaskie, które taką wiązkę zawraca, czyli odbija ją pod kątem 0 stopni do normalnej, i te wiązki z powrotem trafiają na to półprzepuszczalne zwierciadło i tam się łączą. Ta wiązka, która przez zwierciadło przeszła, teraz się od niego odbija, a ta, która się od niego odbiła, to teraz po zawróceniu przechodzi. I za zwierciadłem półprzepuszczalnym te dwie wiązki się łączą, nakładają się na siebie przestrzennie. I zastanowimy się teraz, co będzie, jeżeli tam ustawimy detektor światła, czyli będziemy mierzyć punktowym detektorem po prostu natężenie światła na wyjściu z tego interferometru i będziemy jedno z tych luster zawracających przesuwać w ten sposób, że długość jednego ramienia tego interferometru będzie się zmieniać. Położenie 0 przyjmiemy sobie w takim miejscu, gdzie długości ramion są równe, to znaczy obie wiązki pokonują taką samą drogę od momentu, kiedy się na płytce światłodzielącej, na tym zwierciadle półprzepuszczalnym podzieliły, do momentu, kiedy się znowu na tej płytce połączą. Jeżeli one pokonują taką samą drogę w ramionach swoich, to będzie położenie zero naszego zwierciadła. No i teraz możemy to zwierciadło odsuwać i obserwować, jak się zmienia sygnał na naszym detektorze, który mierzy natężenie światła na wyjściu z interferometru. I co się okazuje? Okazuje się, że będziemy widzieć prążki. Przesuwając to nasze zwierciadło o takie odległości rzędu długości fali, będziemy widzieć, że natężenie światła rośnie, a jeżeli się odsuniemy o ćwierć długości fali, czyli droga zwiększy się w jednym ramieniu o pół długości fali, bo pamiętajcie Państwo, że wiązka biegnie do zwierciadła i z powrotem, czyli jej droga się wydłuża dwa razy w porównaniu z tym, o ile to zwierciadło przesuniemy, to będziemy widzieć, że natężenie światła maleje. Być może maleje do zera albo prawie do zera. No i teraz możemy tym zwierciadłem naszym jechać coraz dalej, rejestrować kolejne prążki, jechać coraz dalej. I pytanie, co będzie się działo dalej? Czy jak odsuniemy się o 5 mm, czyli o kilka tysięcy długości fali, to nadal będziemy widzieć prążki? A jak się odsuniemy o kilometr z tym jednym zwierciadłem, to czy nadal będziemy widzieć prążki? Okazuje się, że to, czy będziemy widzieć prążki dla danej odległości odsunięcia zwierciadła w jednym z ramion interferometru, to właśnie mówi nam o tym, jaka jest spójność czasowa światła, które wpuszczamy do naszego interferometru. Tak właśnie definiujemy spójność czasową. To znaczy, dla jak dużego opóźnienia, bo Państwo na pewno rozumieją, że odsunięcie tego zwierciadła to sprawia, że zwiększa się droga, którą światło musi pokonać w jednym z ramion interferometru, a co za tym idzie, zwiększa się też czas, który światło potrzebuje, żeby w tym ramieniu podróżować do zwierciadła i z powrotem. I można ten, bo to oczywiście te dwie rzeczy są związane prędkością światła w tym ośrodku, w którym robimy nasze doświadczenie. I tak właśnie definiujemy spójność czasową, że jeżeli odsuniemy nasze zwierciadło na jakąś odległość i ciągle jeszcze rejestrujemy prążki interferencyjne wokół tej odległości, czyli robiąc tam takie właśnie małe ruchy rzędu ułamka długości fali, to znaczy, że dla takiego opóźnienia wynikającego z różnicy długości ramion interferometru, światło jeszcze interferuje i to znaczy, że jeszcze dla takiego opóźnienia światło jest spójne. A jak odsuniemy się bardzo daleko, to w końcu każde źródło światła przestaje takie prążki wytwarzać w interferometrze. No i teraz jakie to są typowo odległości? Dla źródeł termicznych, takich jak światło słoneczne albo światło z żarówki, gdyby Państwo zrobili taki eksperyment, to okazuje się, że ta odległość jest bardzo, bardzo mała. Tych prążków zobaczymy kilka zaledwie i kiedy odsuniemy się już na kilka mikrometrów, to okaże się, że już prążków nie ma, że nasz detektor na wyjściu z interferometru rejestruje jakiś średni sygnał po prostu. Nie zero i nie maksimum, tylko jakiś sygnał taki w połowie między zerem a maksimum. I prążków tam już nie ma. I rzeczywiście czasy spójności dla takich źródeł termicznych, jak słońce albo żarówka, to są jakieś pikosekundy. Czyli tych prążków jesteśmy w stanie zobaczyć, albo ułamki pikosekund nawet. Tych prążków widać bardzo mało. A jeżeli na drugim biegunie, gdyby Państwo wzięli taki stabilizowany, specjalnie skonstruowany laser jednomodowy, który ma bardzo dobrze określoną długość fali i bardzo wąską linię spektralną, bardzo wąskie widmo, to okaże się, że można się odsunąć z tym zwierciadłem o metry, dziesiątki metrów, setki metrów i ciągle prążki są. Bo właśnie taki laser jednomodowy o wąskiej linii spektralnej to jest źródło o bardzo dużej spójności czasowej. Ona, jak Państwo pamiętają, w użytecznych jednostkach stopa to jest jedna nanosekunda opóźnienia prędkości światła, prawda? Więc możemy mieć te czasy spójności, na przykład jeżeli to jest 1000 stóp, tak, to znaczy, że już mamy mikrosekundowe czasy spójności. Teraz chciałbym powiedzieć o... Jest jeszcze druga miara spójności. Można w podobny sposób mówić o spójności przestrzennej. Tak? Taki interferometr, w którym opóźniamy dwa pola elektryczne, czyli pole rozchodzące się w jednym ramieniu i w drugim i pozwalamy im interferować i patrzymy, jak duże opóźnienie jeszcze daje interferencję, pozwala mierzyć spójność czasową. A jeżeli zrobimy z kolei taki eksperyment z interferencją przestrzenną, czyli też bardzo dobrze Państwu znany interferometr Younga, czyli dwie szczeliny w pewnej odległości od siebie, to możemy zapytać, jak daleko mogą być te szczeliny od siebie, żebyśmy jeszcze na ekranie za nimi ustawionym widzieli prążki, widzieli obraz interferencyjny tworzony przez światło przechodzące przez obie te szczeliny. No i znowu są źródła o małej spójności przestrzennej, z nimi się trudno robi takie doświadczenia, szczeliny trzeba trzymać bardzo blisko siebie. No a typowy laserek, nawet taki za 10 zł, ma bardzo dużą spójność przestrzenną, dlatego z nim jest bardzo łatwo zrobić doświadczenie takie właśnie demonstrujące prążki przy przechodzeniu przez dwie szczeliny. Czy taka spójność ma jakieś zastosowanie? Mówimy teraz znowu o spójności czasowej. Otóż chciałbym, żeby Państwo dowiedzieli się więcej o takiej metodzie, która nazywa się koherentną tomografią optyczną, a po angielsku Optical Coherence Tomography, OCT. I polega ona właśnie na tym, że w takim ramieniu interferometru Michelsona, mamy jakąś nieznaną próbkę. I proszę sobie teraz wyobrazić, że w jednym ramieniu mamy ruchome zwierciadło, a w drugim ramieniu mamy jakąś próbkę, która się składa z warstw różnych substancji o różnych współczynnikach załamania, cienkich warstw na przykład. I pytanie jest takie, czy my potrafimy przy pomocy takiego interferometru powiedzieć, gdzie są granice między tymi warstwami. Państwo pamiętacie już z poprzedniego wykładu, że na granicy ośrodków o różnych współczynnikach załamania część światła się odbija. I ten właśnie efekt możemy wykorzystać, bo jeżeli do naszego interferometru wpuścimy światło o bardzo małej spójności czasowej, na przykład właśnie z żarówki, światło termiczne, to teraz skanując nasze zwierciadło w jednym z ramion, będziemy widzieć prążki tylko w tych miejscach, kiedy zrównają się drogi w tym ramieniu z lustrem skanowanym i w tym ramieniu z naszą nieznaną strukturą, bo tylko wtedy odbicie od granic tych ośrodków doprowadzi do interferencji. I w ten sposób możemy powiedzieć, gdzie są granice między ośrodkami. I taka tomografia optyczna jest bardzo, bardzo użyteczna, a najbardziej użyteczna jest w oglądaniu struktur oka, bo to są właśnie struktury przezroczyste, dość cienkie i można wspaniałe obrazy uzyskiwać zarówno przedniej części oka, czyli rogówki, soczewki, jak i siatkówki. I współczesne metody OCT pozwalają już zobaczyć w zasadzie pojedyncze warstwy komórek w siatkówce żywego oka, co przy jakichkolwiek metodach innych było dotychczas nieosiągalne.